Teraz trochę będzie polityki w naszym studio, bo już jest pierwszy gość, Kacper Płożyński, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam załogę Enterprise.
Trochę tak to wygląda. No to lecimy w kosmos, a tym kosmosem będzie przestrzeń polskiej polityki partyjnej. Posiedzenie Sejmu 66. wystartowało, ważne posiedzenie, bo między innymi budżet, między innymi wybory do Rady Polityki Pieniężnej, ale też ważne, bo liczycie większość, czy macie większość bez Pawła Kukiza, czy ta większość jest zagrożona, czy premier Mateusz Morawiecki może powiedzieć, mój gabinet ma ponad 231 głosów.
To oczywiście zawsze weryfikuje ostatecznie głosowanie, ale tak, mamy większość. Raczej jesteśmy co do tego przekonani.
I nie będzie tutaj kłopotu, to skoro jest większość bez Pawła Kukiza, to może nie ma sensu dalej rozmawiać. Ten Paweł Kukiz tak mi wyskoczył o poranku, bo zapowiedział dzisiaj już solennie, że z Prawem i Sprawiedliwością głosować przestaje.
My mamy pewną, nawet nie tyle różnicę zdań z przewodniczącym Kukizem, tylko harmonogram jest, jaki jest. Propozycja jego wprowadzenia w polski system sędziów pokoju nie jest tak łatwa do zrealizowania i wymaga więcej prac legislacyjnych, niż się wydawało jeszcze kilka miesięcy temu. Przewodniczący Kukiz, myślę, że to rozumie, ale też zapowiadał to, co zapowiadał wcześniej i teraz to realizuje. Natomiast jestem przekonany, że kiedy w tej sprawie dojdziemy już do finalnego porozumienia, to znowu zaczniemy taką strategiczną, harmonijną współpracę.
Współpraca chyba nie tylko będzie dotyczyć sędziów pokoju, bo patrzymy na tą scenę
przez... To jest jego jakby warunek dla tej współpracy, no dlatego się do tego odnoszę. No to jest ta...
Tak, kość niezgody w tej chwili, albo zgody zaczynamy.
Ten kłopot,
żeby przeprowadzić. Bardzo znam się od szerszym pytaniem. Ale jest tak, że Paweł Kukiz będzie dla was, dla prawicy, wartością dodaną? Że nagle jego postulaty, jego pomysł na prowadzenie polityki może uskrzydlić jeszcze pod koniec drugiej kadencji Prawo i Sprawiedliwość, być może lekko zmęczone trudnymi rządami w czasie pandemii, a potem wojny.
Nie wiem, czy rozumiem, co pan redaktor ma na myśli, mówiąc o tej wartości dodanej. Ja cenię polityka Pawła Kukiza. Myślę, że on wnosi dobre rzeczy do polskiej polityki i chciałbym, żeby był w przyszłym parlamencie.
Nie, bo to jest cały ten segment, można być republikański, cały segment demokracji bezpośredniej, referenda, to wszystko, z czym kiedyś Paweł Kukiz szedł do Sejmu, to już będzie 7 lat temu.
Dobrze, jak są
temu.
W polityce również konserwatyści, osoby, z którymi aksjologicznie się zgadzamy, ale które mają niewyparzony język i które czasami powiedzą coś, czego inni powiedzieć nie chcą, pewien ferment intelektualny wprowadzają. Myślę, że Paweł Kukiz jest mocno niezależnym politykiem, ale w pryncypiach jest bliski Prawu i Sprawiedliwości i dobrze, że w tej polityce jest.
W PiS-ie jest ferment intelektualny?
Słucham?
Czy w PiS-ie jest ferment intelektualny?
Tak, tylko on jest bardziej zakulisowy, bardziej za zamkniętymi drzwiami, no bo jesteśmy partią już z długimi tradycjami i wiemy, że o pewnych sprawach po prostu publicznie lepiej nie rozmawiać, tylko jak są jakieś spory, to robić to w środku. A finalnie wypowiadać się spójnie, no i mieć mniej więcej podobne zdanie, przynajmniej publicznie wyrażać. Natomiast naturalnym jest, że w tak dużej partii w różnych sprawach mogą być różne poglądy.
A to jest jeszcze dużej partii. Spór intelektualny, spór o poglądy, czy już coraz bardziej spór ambicjonalny o to, kto jaką pozycję zajmie?
Ambicje w polityce to nic złego, panie redaktorze. I wszystko jest okej, jak te ambicje są powodowane tym, żeby po prostu zmieniać Polskę na lepsze i forsować swoje rozwiązania, kiedy ma się głębokie przekonania, że te rozwiązania są po prostu najlepsze. I o to chodzi w tym właśnie sporze i tych czasami sporach również między różnymi środowiskami po prawej stronie, żeby przekonać do siebie nawzajem, nawet jeżeli czasami przyjmuje to taką no, mocne, bezpośrednie starcia gdzieś na posiedzeniach klubu czy w naszych rozmowach, to finalnie o to chodzi. Więc no, tak to powinno być i to jest normalne.
Wisi to pytanie, o które dyskutowaliśmy w zeszłym tygodniu, czy premier będzie, czy nie będzie. Teraz wiemy, że będzie, ale staram się, żeby pan poseł otworzył mi i radiosłuchaczom trochę klucz do Prawa i Sprawiedliwości. Jaki tutaj przyjąć algorytm, żeby zrozumieć te spory, czy ten spór między premierem a wicepremierem jest tylko właśnie o ambicje i o
panie
tekę,
redaktorze,
czy jest to spór o jakieś fundamentalne wartości albo fundamentalne różnice między jednym a drugim politykiem co do kierunku państwa.
panie redaktorze, nie mam wątpliwości, że jeden i drugi polityk to są politycy ambitni i doświadczeni i chcą jak najlepiej dla Polski. Nie jestem w rządzie, więc nie wiem, jak funkcjonują na Radzie Ministrów, nie wiem dokładnie, jakie są, ale jest pan są te sytuacje. Natomiast no, nie mam wątpliwości, że grają do jednej bramki. Nawet jeżeli się pojawiają różnice, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy one są na tyle duże, jak to przedstawiają niektóre media, nie, no to wiem, dalej. No, grają do jednej bramki. Ja jestem skromnym posłem. Panie redaktorze, przecenia mnie pan. Angażuje się w sprawy gospodarki morskiej, sprawy Unii Europejskiej. Głównie na tym się skupiam, na tym, na czym tego trochę się znam, czym się zajmuję na co dzień w Sejmie, a nie politykami rządowymi, czy relacjami między jednymi, a drugimi politykami.
Do tego jeszcze przejdziemy, ale no, mamy początek Sejmu. To Sejmu, który odbywa się tuż po gorącym okresie dyskusji wewnątrz partii władzy, więc trudno, żebym polityka tej partii, partii rządzącej, żeby mnie zapytał o te relacje.
Nie jestem rzecznikiem rządu, naprawdę nie wiem, jak to jest być członkiem rządu, bo nigdy nie byłem, więc jestem, można powiedzieć, w tym zakresie żółtodziobem, więc no,
wszystko,
raczej nie jestem tutaj najlepszym, wiarygodnym źródłem informacji.
Wszystko przed panem
a plotek,
posłem.
Plotek rozsiewać nie lubię, bo większość plotek w polityce, już się tego przez moją krótką karierę polityczną nauczyłem, to są to jest zwykła ściema. Większość plotek nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością.
Kasper Pożyński, no to
przejdźmy. A dziennikarze przodują w rozsiewaniu plotek, bo z tego żyją i chcą być popularni. Niestety tak jest.
Ja wiem, wszystko przez te złe media. Panie pośle Kasper, Kasper Pożyński.
Nie powiedziałem, że złe, ale tak trochę jest.
Gościem Radia Wnet, to przejdźmy do tych tematów europejskich. Wrócę do wywiadu, który już teraz nie jest tak bardzo komentowany, ale przez chwilę ogniskował naszą debatę publiczną od wywiadu dla Telewizji Republika profesora Krasnodębskiego, który powiedział, że Putina się tak bardzo nie boi, bo Putin jednoczy Polaków swoją zbrodniczą polityką i przeciwko niemu jest każdy rozsądny, a Zachód stanowi większe zagrożenie, bo Zachód nas dzieli. Teza, którą opozycja mieliła, ale ten wywiad był znacznie ciekawszy poza tą tezą, bo on był taką syntezą polityki, czy opisem polityki 7 lat europejskiej Prawa i Sprawiedliwości i to była ocena dość gorzka, bo pan profesor mówił, że w zasadzie Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi się poruszać po scenie europejskiej, że nie ma sojuszników, że w tych mechanizmach musi iść na bardzo zgniłe kompromisy, że tak naprawdę niewiele może zdziałać w Unii Europejskiej. Czy z tą oceną sprzed 6 tygodni pana profesora, pan poseł się zgodził, że jednak materia europejska jest tak trudna i tak skomplikowana, że samodzielne, że Polska jako jedno państwo nie jest w stanie przebić swoim pomysłem, swoim przekazem, swoim programem politycznym.
Jest, tylko trzeba nad tym pracować. I w dużej mierze dzisiejsza Zjednoczona Prawica czasami nie docenia różnego rodzaju wartości, różnego rodzaju instrumentów, jak na przykład dyplomacja parlamentarna. Polityka zagraniczna, europejska, to w dużej mierze, tak jak w biznesie, relacje personalne. To, że ktoś z kimś gdzieś wypije lampkę wina i się da poznać i sobie pogada i pożartuje, się po prostu polubi, pozwala na to, że później do kogoś takiego można zadzwonić, nieformalnie spytać, co u ciebie w partii, obojętnie z jakiej partii, czy z lewicy, czy z prawicy, albo poprosić o przysługę i ktoś po prostu chce być miły i dla kogoś to nie kłopot, dla w którymś z krajów coś nie jest kontrowersyjne, a może na przykład za coś publicznie pochwalić, albo po prostu puścić w eter, że coś popiera, na przykład co Polska robi. W taki sposób też się taką politykę, takie swoje znaczenie zwiększa i w tym zakresie
ale może tam jest
na przykład byśmy
limit.
Mało dość aktywni.
Na przykład tym, że ta droga ma swój kres, na przykład takim kresem są realne decyzje, że tego typu no tak, dyplomacją parlamentarną nie da się uruchomić.
Żeby realne decyzje podjąć, to trzeba zbudować odpowiedni do nich klimat. I no, robimy to, ale myślę, że moglibyśmy robić więcej, robimy coraz więcej. No, uczymy się tego. To nie jest tak tylko, że jest tylko rząd za to odpowiedzialny, tylko generalnie mamy dużo szabli, dużo mądrych ludzi w klubie. Trzeba ich też wykorzystywać, myślę do tego.
A nie jest tak, że my w Unii Europejskiej jesteśmy na tyle dziwni.
Ale sojuszników mamy coraz więcej. Też się nie zgadzam z taką tezą. No, Giorgia Meloni wygrała wybory we Włoszech. Pani premier, przyszła premier, już za chwilę premier z Włoch, z EKR-u, z naszej frakcji. W Szwecji też EKR zdobył najwięcej punktów. i też będzie współrządził.
Chociaż nie będzie miał premiera, bo ten kordon sanitarny dookoła Szwedzkiej Partii Demokratycznej jest jeszcze, no może już nieszczelny, ale funkcjonuje na tyle, jest duży, że mimo, że mają najwięcej głosów, to premiera nie będą desygnować.
No to ale będą mieć swoich ministrów. Pewnie to wicepremiera. Nawet na pewno będą wicepremiera. Już mają wicemarszałka tamtejszego parlamentu, więc już się zmieniła.
Ale to zmienia? To jest tak, że zdaniem pana posła zwycięstwo Giorgi Meloni też będzie
się dopiero okaże. Ja oczywiście mam tutaj duże nadzieje, bo wielokrotnie publicznie prezentowała poglądy zbliżone do poglądów Prawa i Sprawiedliwości. Współpracujemy już od dość dawna. Jest to też polityk na włoskiej scenie najbardziej proukraiński, rozumiejący, co się dzieje na wschodzie. Wielokrotnie krytykowała dążenie do federalizmu europejskiego, no, wartości jak rodzina, jak przywiązanie do swoich korzeni. Więc w takich aksjologicznych pryncypiach, no to jesteśmy bardzo zgodni, więc mam nadzieję, że po prostu pozostanie wierna swoim sojuszom zawiązanym wcześniej. Myślę, że tak będzie i to będzie świetny nasz sojusznik. Nawzajem będziemy sobie pomagać. To jest trzecia gospodarka w Unii Europejskiej. No ale zobaczymy, powiemy, sprawdzam już niedługo, jak obejmie rządy.
A jaki byłby kierunek takiego tandemu polsko-włoskiego? Albo szerszej grupy? No może być szersza. Są Węgry, są Czechy, jest przecież także Szwecja, o której mówiliśmy, ale w tych dwóch państwach, w którym kierunku to by oddziaływało na Unię Europejską? Jakie byłyby zmiany? Co by się zmieniło, gdyby Giorgia Meloni zachowała swój dotychczasowy kurs? Jak byśmy to
odczuli na pewno w polityce krajowej? Wstrzymanie wywierania takiej presji na to, żeby zmienić społeczeństwo w państwach Unii Europejskiej na po prostu skrajnie lewicowe i niby powiedzieli wręcz lewackie. Jeżeli chodzi o kwestie takie no, dość fundamentalne, jak nie wiem, chociażby adopcja dzieci przez pary homoseksualne, przewartościowanie po prostu życia, zmiana jego duchowości społeczeństwa na takie bardziej fizyczne z uduchowionego. Ale to są kwestie też właśnie federalizacji, postawienia bardziej na narodową politykę i pracy w zespole, niż po prostu przywództwo jednego z państw, jak to było do tej pory, czyli Niemiec. Europa ojczyzn, mówiąc w takim największym skrócie, a nie Unia Europejska jako państwo. Na pewno też większa demokracja w samej Unii, większa kontrola tego, co urzędnicy robią, również tego średniego szczebla. Bo tak naprawdę prawo w Unii Europejskiej wykuwa się na średnim szczeblu, potem jest podsuwane politykom, a to prawo na średnim szczeblu często jest pod wpływem różnych lobbystów, również rosyjskich. Dlatego też tak było dużo dziwnych na pewno decyzji na poziomie Unii Europejskiej.
Urzędnicy, gdzie Polska jest niedoszacowana.
No, musimy mieć większą możliwość kontroli tego, co się dzieje w Brukseli i Strasburgu, przede wszystkim w Brukseli.
Ale to da na Radzie Europejskiej, bo my się z tym tak gonimy za newsami, tak biegniemy, jeden newsik, drugi tu się Sasin pochodził z Morawieckim, albo odwrotnie.
Transparentność, i tym, no i tym, demokracja. No, takie banalne słowa, które w Unii Europejskiej, no niestety, ale nie odgrywają większej roli.
Tym żyjemy, ale ciągle tak dłuższa perspektywa jest taka, spójrzmy na okres ostatnich 3 lat, jak bardzo się Unia zacieśniła, jak bardzo federalizacja poszła do przodu, chociażby przy okazji pandemii. Tak jak widzimy na pandemię, jak wiele nowych kompetencji zyskała de facto Komisja Europejska, KPO, ale nie tylko, nowe podatki. Teraz mamy wojnę, mamy kryzys energetyczny. Niemcy szykują własny parasol ochronny, 200 miliardów euro. Południowa Europa już krzyczy, to jest niedozwolona pomoc publiczna, żądamy wspólnej polityki. Więc możliwe, że przy okazji wojny będziemy mieli kolejną centralizację. Ta Unia Europejska nam się szalenie zmienia i my tego nie zauważamy do końca.
No od wielu lat następuje uwspólnotowienie kompetencji rzeczywiście. Bez zmiany traktatów przyjmuje się kolejne kompetencje tak na miękko, bez po prostu protestu różnych państw. Natomiast no, zaczynamy to dostrzegać i mówimy już temu nie. Chociażby teraz w kontekście pandemii powstał projekt rozporządzenia dotyczący jednolitego rynku. Jeszcze zwiększenia możliwości Komisji Unii Europejskiej oddziaływania na rynku w momentach kryzysowych. I my nie mówimy, że wszystkie tam rozwiązania są złe, ale to rozporządzenie, które jutro zresztą będę też omawiał z panią komisarz do spraw wspólnego rynku, no są tam rozwiązania, na które się po prostu nie możemy zgodzić, jak chociażby nakładania drakońskich kar na polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej za to, że nie prześlą jakieś informacje, które stanowią poufną informację tajemnicy ich przedsiębiorstw, za co po prostu na drodze cywilnej mogliby zapłacić miliony złotych odszkodowań dla tych drugich firm spoza na przykład Unii Europejskiej. Więc oczywiście musimy uważać, żeby wprowadzić mechanizmy, nad którymi zgadzamy się w Unii Europejskiej, ale jednocześnie nad którymi no, ostatnie słowo też mają rządy państw Unii Europejskiej, a nie przekazujemy poza demokratycznej kontroli jedynie Brukseli i Komisji Europejskiej decydowanie o tak ważnych sprawach, które mogą jednego dnia sprawić, że po prostu jakaś branża w jednym z państw w dużej mierze może przestać istnieć, bo będzie potem musieć płacić tak duże odszkodowania. No, trzeba być ostrożnym i jesteśmy ostrożni.
A nie jest za późno? Nie jest tak, że integracja europejska tak się rozpędziła, już ma wpływ w tak wielu miejscach, że bez rewolucji, bez głębokiej dekonstrukcji Unii Europejskiej nie da się tego zatrzymać? To już jest pewna logika procesu, mamy kryzys, więc wchodzi Komisja Europejska, ona prawem
no tak,
kaduka dostaje.
Chcą nam to narzucić, po to też była na przykład konferencja o przyszłości Unii Europejskiej, pomysł Macrona, który jest no jednak federalistą, podobnie jak Olaf Scholz, ale my mówimy nie, też na to reagujemy. Z 2-3 miesiące temu połowa szefów państw Unii Europejskiej podpisała się pod listem, którym stanowczo mówi, że żadnych zmian traktatów w drodze, która miałaby zwiększyć kompetencje Unii Europejskiej, nie będzie, czy w ogóle nie będziemy ruszać traktatów, mimo że Olaf Scholz mówi, że on chce federalnej Unii Europejskiej, no to połowa już państw powiedziała się, że nie.
Do tej pory traktaty Komisji Europejskiej nie przeszkadzały, żeby swoje kompetencje rozszerzyć.
No właśnie, to jest kłopot, to jest rzeczywiście prawda. Potem mamy taki absurdalny zarzut o naruszenie praworządności w Polsce. Szkoda, że nikt nie podnosi, nie wiem, Francji, skąd Żydzi uciekają. Dosłownie uciekają, bo się boją żyć we Francji. Żydzi uciekają do Polski, do Gdańska również. Jak ktoś wątpi, to mogę jakiegoś dziennikarza umówić z takimi rodzinami żydowskimi, żeby może przeprowadził wywiad. Myślę, że to mógłby być to hit. Jak do Polski uciekają bracia nasi starsi w wierze. No ale tam nikt nie mówi o łamaniu praworządności, prawda? A tam raczej nie ma odwrotu od takiej polityki, bo tam te demograficzne i emigracyjne już kłopoty tak narastają, że nie ma od nich ucieczki. No w Polsce są. Natomiast no właśnie, Giorgia Meloni wygrała, zobaczymy, czy będzie wsparciem w tym również zakresie. Miejmy nadzieję, że tak, bo zawsze stała z nami w jednym,
szeregu.
Po jednej stronie.
I to jeszcze, kiedy miała 4% poparcia, wtedy była już dostrzeżona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, czy jest wierność w polityce, na przypadku polityki włoskiej. Panie pośle, Kacper Pożyński naszym gościem. Ostatni temat, ostatnie kilka pytań o ten Gdańsk, o port gdański. Ten węgiel tam jest w dużych ilościach. Pytanie, czy będzie, czy uda się tam go wywieźć. Jak wygląda okiem parlamentarzysty wielka procedura przywozu przez polskie porty węgla?
No, ostatnie lata realizowaliśmy wielomiliardowe inwestycje również w połączenia kolejowe z portem w Gdańsku, więc ta przepustowość jest naprawdę o niebo lepsza niż była kilka lat temu. Oczywiście to jest trudne logistycznie, bo głównym naszym źródłem zaopatrzenia Polski w węgiel jest port w Gdańsku, w mniejszym zakresie w Szczecinie, głównie w Gdańsku. Daj Boże, myślę, że będzie dobrze. Natomiast musimy do tego po prostu podchodzić z głową w taki sposób, aby ten węgiel rzeczywiście rozdzielać na przestrzeni kilku miesięcy, a nie nagle wszystko w jednym momencie. Po prostu tak się nie da. Tak rzeczywiście tego nie zrobimy i stąd myślę, że na rynku też są takie kłopoty, co jest zaniepokojenie ludzi, no bo często rzeczywiście w magazynach tego węgla nie ma. No ale on będzie jeszcze przed zimą.
A jest już w Gdańsku? Już pan poseł był ostatnio?
W Gdańsku ostatnio. Jest cały czas.
Jak to wygląda na bieżąco? Pan poseł idzie na spacer,
nie
bierze
psa i... Nie na magazynie, ale no ten węgiel jest cały czas. Po prostu każdego dnia ten węgiel jest wysyłany w Polskę. No, no mamy kontrakty na wiele milionów ton. Zdaje się, że na łącznie na 9 do tej zimy. No to są ogromne wolumeny, no nie jesteśmy w stanie po prostu transportować tego w ciągu jednego dnia, nocy, czy nawet tygodnia, czy miesiąca, no to będzie trwać dłużej.
Ostatnie pytanie, bo pojawiały się głosy, że gdański port jest zawalony węglem, że on więcej go przypływa niż potem jest transportowane w głąb Polski, że tu może być wąskie gardło, że nagle wypływ tego węgla, czy kolejami, czy samochodami, czy transportem to kołowym, czy kolejowym będzie trudnością. Będzie, czy nie będzie, jak pan poseł?
No to jest ten czarny scenariusz. Robimy wszystko, żeby on się nie ziścił. Więc bądźmy optymistami, bądźmy dobrej myśli. Przez lata, mówię, inwestowaliśmy miliardy złotych, również przy wsparciu Unii Europejskiej. To były ogromne programy inwestycyjne w logistykę portu w Gdańsku. No miejmy nadzieję, na pewno te programy przyniosą efekt. Miejmy nadzieję, że wystarczający, żeby żadnych kłopotów z dostawami nie było. Oczywiście czas to zweryfikuje. Ja jestem dobrej myśli.
Powiedział Kacper Pożyński, poseł Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej, która dzisiaj między innymi pracowała, tu jedna i druga dzisiaj miały posiedzenie, bo to czas sejmowy, panie pośle. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
i do
bardzo.
Zobaczenia, do usłyszenia.